radiowe rekolekcje adwentowe. Prowadzi ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej.
Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze rekolekcje adwentowe. Pragniemy przygotować się dobrze na czas przyjścia Jezusa Chrystusa w nasze życie. Chcemy świętować Jego przychodzenie do nas, przychodzenie w charakterze zbawczym, przychodzenie w charakterze ratowania nas z naszych grzechów i Jego konsekwencji, czyli ratowanie nas od śmierci wiecznej. W tym roku przeżywamy Rok Miłosierdzia Bożego. Papież Franciszek ogłosił bullę zapowiadającą najbliższy rok formacyjny Rokiem Miłosierdzia. Uczynił to 11 kwietnia 2015 roku, w Wigilię drugiej niedzieli wielkanocnej, przed świętem Bożego Miłosierdzia. Ten rok będzie przez niego uroczyście otworzony 8 grudnia 2015 roku i potrwa aż do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata do 20 listopada 2016 roku. Papież już we wstępie wskazuje na biblijne fragmenty ukazujące nam Boga, który objawia się Mojżeszowi w następujący sposób. Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Czytamy o tym w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale. Wiemy też, że pełnym obrazem miłości Boga do człowieka jest sam Jezus Chrystus, który mówi: kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Jezus ukazuje Boga poprzez słowa, to znaczy opowiada o Nim, głosi naukę Bożą, poprzez gesty, uzdrawia, karmi, wskrzesza oraz poprzez całą swą osobę, odpuszcza grzechy, okazując przebaczenie, pociesza, daje nadzieję i zapewnia o miłości. Chciałbym przybliżyć nam fragment tej papieskiej bulli Misericordiae Vultus. Czytamy w niej takie słowa. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Co jest zatem dla nas, drodzy, ważne we właściwym rozumieniu miłosierdzia? Czytamy: właściwe Bogu jest stosowanie miłosierdzia i w tym najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc. Te słowa świętego Tomasza z Akwinu pokazują, że Boże miłosierdzie nie jest znakiem słabości, lecz przejawem wszechmocy Boga. Z tego też powodu liturgia w jednej ze swoich najstarszych kolekt przywołuje następujące słowa modlitwy. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Bóg zawsze będzie w ludzkiej historii jako Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny. Cierpliwy i miłosierny to podwójne określenie spotykamy często w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia. Rok Miłosierdzia to rok jubileuszowy, w 50. rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II. Powracają zatem w pamięci pewne wymowy słowa, pisze papież Franciszek, które święty Jan XXIII wypowiedział na rozpoczęcie Soboru, aby wskazać drogę, która należy kroczyć. Dziś jednakże oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością. Kościół katolicki pragnie okazać się Matką miłującą wszystkich, Matką łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych. Papież pisze dalej: słowo przebaczenia niech dotrze do wszystkich,
a wezwanie do doświadczenia miłosierdzia niech nie pozostawi nikogo obojętnym. Moje zaproszenie do nawrócenia kieruję z jeszcze większą intensywnością do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga ze względu na sposób, w jaki żyją.
Wydaje się bowiem, że dziś wielu ludzi przestaje wierzyć w możliwość przebaczenia. Wynika to wielokrotnie z analizy otaczającego świata, pełnego wojen, okrucieństwa, nieprzebaczania sobie nawzajem w rodzinach, chorych zazdrości niszczących wzajemne relacje, a wielokrotnie prowadzących do różnej formy nienawiści. Jak tu było już wspomniane, przebaczenie kojarzy nam się ze słabością, a kto przebacza, przegrywa. A tak naprawdę jest właśnie odwrotnie. Kto przebacza, zwycięża, gdyż zaczyna budować wzajemne relacje, zależności, otwiera się na współpracę, która może przynieść wiele korzyści na różnych poziomach, materialnym i zwłaszcza duchowym. Dlatego Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serce Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serca i umysł każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa czyni swoim zachowanie Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszym czasie, w którym Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością duszpasterską. Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego głoszenia, aby żył on i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język Kościoła, jego gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść w głębie serca ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca. Naszą pomocą w tej drodze poznawania miłosierdzia Bożego, osobistego doświadczenia tej miłości Boga i w końcu bycia jej świadkiem i apostołem będą cztery fragmenty Ewangelii według świętego Łukasza. O dwóch dłużnikach jednego wierzyciela, o dobrym Samarytaninie, o zagubionych i odnalezionych owcy i drachmie oraz o miłosiernym Ojcu. Będziemy jeszcze do tego wracać, ale dziś krótko zaznaczymy, co oznacza grecki czasownik splanchna oraz czasownik splanchnizomai. Otóż słowo to ewoluowało na przestrzeni dziejów. Oznaczał ten termin najpierw wnętrzności ofiarnych zwierząt, później nawet same uczty ofiarne. Od V wieku przed naszą erą oznaczał matczyne łono, później biodra, w końcu dziecko pochodzące z łona matki oraz siedzibę naszych namiętności, takich jak gniew czy miłość, i w końcu serce, jako centrum ludzkich doznań, uczuć i wrażliwości. Widzimy często w Ewangelii opis Jezusa, który się wzruszył wewnętrznie, poruszyły się jego wnętrzności na widok niedoli człowieka i w wyniku tego poruszenia okazuje swą pomoc, okazuje swe miłosierdzie, przeżywa miłosierdzie całym sobą, czyni to, co jest miłosierdziem. Wsłuchajmy się zatem w przypowieść o zagubionej owcy i drachmie. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czy nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Moi drodzy, pozostawienie na pustyni 99 owiec dla szukania tej jednej, jedynej, która się dobrowolnie oddaliła, wydaje się być nieroztropne ze strony pasterza. ale ukazuje z drugiej strony Jego wspaniałomyślność, bowiem zależy Mu na dobru każdej z owiec stada. Opuszczenie stada jest przede wszystkim zagrożeniem życia owcy. Jest momentem narażenia jej na rozszarpanie przez drapieżne wilki. Taka owca, kierując się swoją swawolą, swej wolności, oddala się od stada, sądząc, że gdzie indziej niż przy pasterzu znajdzie żyzne pastwiska. I przez chwilę może mieć takie wrażenie. Ale jeśli nie będzie kogoś, kto ją ochroni swą mocą, swą potęgą, narażona jest na szybką śmierć, na zagładę, na zniszczenie, na szybki kres, na przegraną. Popatrzmy zatem nie tyle w tej perspektywie, że zagubiona owca jest stratą dla pasterza, dla jego majątku, ale w optyce niebezpieczeństwa życia owcy. Pasterz zatem, szukając owcy, zostawiając stado zapewne pośród innych pasterzy, szuka tej, której życie jest zagrożone. Idzie zatem po nią nie dla swego majątku, ale dla jej życia. Kiedy ją znajduje, mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Cieszy się, że znalazł ją żywą. Może już dobrze wystraszoną tym, że odczuła w pewnym momencie brak stada, czyli wspólnoty. Taki brak wspólnoty, bycia poza nią, powinien dla nas też być pewnym przerażeniem, gdyż wykluczenie prędzej czy później prowadzi do śmierci. Chrystus został oskarżony przez faryzeuszy za to, że chodzi do celników, ludzi znienawidzonych przez społeczeństwo, którzy zbierali podatki na rzecz okupanta rzymskiego oraz wielokrotnie czynili lichwę, biorąc dla siebie znaczną część, oraz że chodzi do grzeszników, czyli łamiących prawo Boże, zasady religijne Izraela, nauki mojżeszowej. Należy w tych grzesznikach i celnikach widzieć nas samych, którzy też grzeszymy, którzy nie jesteśmy idealni względem prawa dekalogu i innych przykazań, którzy prowadzimy swoje gierki społeczne, którzy może też nie zawsze w sposób uczciwy chcemy się dorobić majątku na fałszerstwach, na niepłaceniu podatków i tym podobne. Do takich właśnie nas, poranionych, okaleczonych grzechami, pogubionych jak owce na pustyni życia, przychodzi Jezus, aby nas szukać i znaleźć, aby nas z radością wziąć na swoje ramiona i przynieść do wspólnoty Kościoła, by cieszyć się wspólnie z naszego ocalenia. Chrystus mówi: tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Co to wszystko dla nas znaczy? Otóż to właśnie, że każdy z nas osobiście, po imieniu, jest dla Chrystusa ważny. Należy życzyć sobie nawzajem, abyśmy o tym pamiętali, byśmy pozwolili na to, aby nas, pogubionych, Chrystus szukał poprzez sakrament pokuty, poprzez braterskie upomnienie, poprzez troskę drugiego człowieka o moje dobro. Ale też w kierunku odwrotnym, to znaczy, aby każdy z nas czuł się wezwany do poszukiwania na pustyniach świata tych, którzy się pogubili. Abyśmy byli dla nich jak pasterze, którzy ich poszukują i przyprowadzają do stada, do wspólnoty Kościoła. To będzie bardzo konkretna forma przeżywania miłosierdzia, przyjmowania go od Chrystusa i okazywania go drugiemu człowiekowi. Najważniejsze, aby nie zwątpić w miłosierną miłość Boga do nas i być jej dowodem w świecie. Zobaczmy, podobnie kobieta, która przeszukuje dom w poszukiwaniu zagubionej drachmy. Zwróćmy uwagę, co w tej przypowieści wyraźniej widać niż w poprzedniej, że to kobieta szuka drachmy, a nie drachma kobiety. Analogicznie, pasterz szuka owcy, a nie owca pasterza. To wskazuje na troskę Boga o człowieka. Czyli znalezienie drachmy czy owcy możemy porównać do przeżycia nawrócenia, które nie wynika z naszej wspaniałomyślności, ale z powodu działania Boga w naszym życiu. To On nas szuka i znajduje. To Bóg pierwszy wyciąga po nas swą rękę. Nawrócenie jest zatem działaniem łaski Boga w nas, w naszym życiu. Drachma to w czasach Jezusa wysokość należności za tak zwaną dniówkę pracy. Kobieta z trudem i uporem szuka pieniążka,
a jej trud zamienia się w radość jej samej i koleżanek, czyli wspólnoty bliskich jej osób. Drachma ma swą określoną wartość, jak wspomniałem, i właśnie z tego powodu kobieta zaczyna jej poszukiwać. Jak to czytać? Każdy z nas ma określoną, to znaczy wielką wartość w oczach Boga. Dlatego bez względu na to, czy zostaje całe stado 99 owiec, czy zbiór 9 drachm, Bóg i tak będzie szukał naszej osoby, pojedynczej, niepowtarzalnej, niezastąpionej, umiłowanej. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że tak ważni jesteśmy dla Boga? Czy przypadkiem w to nie wątpimy? Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Ja daję za nie życie swoje. Jezus nie patrzy na koszty i czas, ale robi wszystko, co może, aby nas ocalić. Najpewniej dokonuje się to przez oddanie za nas swego życia. Jezus, pasterz, nie jest najemnikiem, ale kimś, komu naprawdę zależy na owcach. Obyśmy i my dojrzewali do odpowiedzialności jeden za drugiego, dla dobra całej wspólnoty i dobra indywidualnego każdego człowieka. Dziś w rolę Chrystusa, pasterza, wciela się Kościół, którego zadaniem jest chronić stado i szukać zagubionych. Kto to jest Kościół? To każdy z nas ochrzczonych, bez względu na wiek i funkcję społeczną. Najprostsza rozmowa z bliźnim czy modlitwa za niego może być dla niego ratunkiem i pomocą, może być okazaniem miłosierdzia. Dlatego nie zaniedbujmy tych okazji, które spotykamy w naszej codzienności, aby przyprowadzać do wspólnoty. Chrystus jest dla nas pełnią miłosierdzia. Jest tym, który prawdziwie kocha i troszczy się o każdego z nas. Pozwólmy się ogarnąć Jego miłości, bo zależy Mu na tym, byśmy żyli z Nim w głębokiej relacji. To jest ważne dla Chrystusa, gdyż jak czytamy, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
Radiowe rekolekcje adwentowe. Prowadzi ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej.